Dzień dobry, jestem Zbigniew Lot, rodowity Andrychowianin. Praktycznie urodziłem się już w Andrychowie. Chodziłem do szkoły numer 3. Nie jeździł wtedy nikt autobusem. Zresztą autobusy rzadko się widziało. Najczęściej się jeszcze jeździły przerobione samochody ciężarowe z plandeką, na której też ludzie przejeżdżali. Mieliśmy zaraz koło naszego bloku, bo mieszkałem przy obecnym wytwórni silników wysokoprężnych. Dawniej jeszcze była sprzętu mechanicznego, gdzie ojciec pracował jako zastępca głównego konstruktora. I wszyscy praktycznie mieszkańcy mieszkali i pracowali bezpośrednio przy zakładzie. Drogi w Andrychowie praktycznie zaczynały się akurat koło naszego domu. Zaczynała się kostka brukowa, a wyżej jeszcze pod górnicę była tylko bita droga, także z daleka się słyszało, jak furmanki jechały. Trochę dymu, raz na dzień, dwa przejeżdżał jakiś samochód. No to wtedy dzieci przebiegały popatrzeć się na samochód, co za samochód jedzie. Także ciekawe było dzieciństwo. Pamiętamy śnieg, gdzie był śnieg wyższy jak my. Chodziliśmy do szkoły nawet w krótkich spodniach, przy śniegu 1,5 metra. Jak mówię o ucznictwie, to mieliśmy faktycznie dobrą kadrę. I tak z kobiet pamiętam, że pierwsze miejsce zajęła Wanda Swakoń, potem Detko, Barbara Kusina i jeszcze któraś się mieściła w tych czterech, które pierwsze miejsce miały wśród juniorów. Z chłopaków najlepszym był Jan Pasternak i jeszcze w tych najlepszych mieścił się też Stanisław Ryłko, obecny kardynał, który też się bawił tutaj ucznictwem. Oprócz tego w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży była też jeszcze sekcja modelarska, którą prowadził mój ojciec, nieżyjący już, Ryszard Lot. I oprócz modeli, bo modele były zarówno i pływające, i latające, ponieważ ja miałem pasję trochę związane z wodą, z żeglarstwem, zresztą później uczestniczyłem do technikum żeglugi, chodziłem w technikum żeglugi śródlądowej. Czyli nad tej modelarni równocześnie powstawały też łodzie żaglowe. Była epoka, gdzie jeszcze nie wchodził plastik, tylko wszystko albo sklejka, albo listwy. I wybudowano po kolei prawie 7 żaglówek. Na 1 maja zrobili pokaz praktycznie tych żaglówek pływających tutaj nad stawem kościelnym. Dla młodzieży była jedna myszka, która była wykonana, to jest 5 metrów kwadratowych żagla. 2 do 4 osób można na niej pływać, była z mahoniu. 2 petki, czyli 7-metr petka P7 bis, nazwa petka od Pucińskiego, który był konstruktorem tych łodzi. Płaskodenna, szybko takie łódki wchodziły w poślizg. Po prostu kupiliśmy materiał i można było, młodzież zrobiła dla siebie. Heniek Płonka na przykład też budował z kolegą z Łysoniem, też dla siebie. Potem jeszcze kilku kolegów, także kilka tych łodzi było zrobionych. Ponieważ nie tylko wybudowali łódź, ale trzeba było się znać trochę na żeglarstwie, przeprowadzono kurs. Korzystając trochę z pomocy wytwórni silników wysokoprężnych, gdzie praktycznie w klubie na górze, w tym miejscu, gdzie jest obecnie bank, na górze była kiedyś sekcja podnoszenia ciężarów i bokserska i równocześnie tam prowadziliśmy kursy żeglarskie, a ja ponieważ już wtedy do technikum żeglugi chodziłem, trochę z zawodu mogłem też kilka prowadzić instruktaży na temat żeglarstwa. Także praktycznie 55 lat temu zaczęło się mój już żeglarstwem kontakt. podczas jeszcze szkoły podstawowej całe wakacje się spędzało jeszcze na wsi, ponieważ dziadków miałem w Lęczach, niedaleko za Kalwarią. Jeździło się na całe wakacje na wieś, także nie dziwna mi jest kosa, zbieranie zboża, kładanie snopków. Oczywiście jak byliśmy mniejsi, to odbieraczki były, a dziadek na tyle był odważny i silny, że w wieku 80 lat 3 odbieraczki za nim szły, a myśmy dzieci tylko układali powrósła na 3 rodzaje, zależy jakie zboże się układało. Niektóre się robiło na proste, trzeba było wymucić, bo jeszcze stodoła była pokryta strzechą, także też różne te snopki były robione, wymucone pierwsze zboże na różne sposoby, żeby można było poprawić ten dach. W każdym razie praktycznie co drugi, trzeci rok poprawiało się tam 1/5 dachu, wymieniało na nową strzechę. Także wakacje praktycznie były na wsi, także nie obca była i kosa, i jazda z koniem, bo trzeba było się sprzągać. Na początek dziadek miał 2 konie, a później sprzągał się. Trzeba było tego konia albo dowieźć, albo odprowadzić z powrotem do sąsiada na drugi koniec wsi. Teraz po skończeniu szkoły podstawowej dostałem się do Technikum Żeglugi Śródlądowej. Jedna taka szkoła była we Wrocławiu. Praktycznie dowiedziałem się, że kuzyn chodził tam do technikum. No, każdemu się zresztą podobał mundur marynarski. I ja też praktycznie zdałem egzamin w 1963 roku. Praktycznie 18 ludzi było na jedno miejsce. No, ponieważ muszę się pochwalić, że dobry byłem z matematyki, zapunktowałem na tyle, że zmieściłem się przy takim odsiewie jak 1/18. Tutaj też moja pasja, oprócz tego, że uczyłem się, to jeszcze prowadziłem kółko modelarskie, ponieważ to, co nauczyłem się już od ojca, i tam też stolarnie mieliśmy w obrębie, bo praktycznie każdy marynarz musi się znać i na ślusarstwie, i na silnikach, i na naprawianiu drobnych rzeczy z drewna. W międzyczasie robiliśmy remonty pozyskanych przez technikum starych łodzi i na pracę maturalną też robiliśmy remont 2 łodzi. Motorówkę z silnikiem Lublin. Mechanicy robili remont silnika, a myśmy remont tej i oprócz tego wiosłówki, którą gdzieś znaleźli zatopioną w mule, wyciągnęliśmy do zakładu, była przeprowadzona. W trakcie technikum podczas wakacji pływałem jeszcze była praktyka na holowniku parowym HP Ścibór. Praktycznie nazywali je małe Holendry, 250 koni. Oczywiście próbowałem też jeden dzień poprzykładać do pieca. Bez przerwy trzeba było ładować. I taki holownik parowy ciągnął te 4 barki, każda po 700 ton naładowany, zależy od poziomu wody. Albo można było pełno załadować, a jeżeli było płytszy stan wody, no to mniej się ładowało i płynęło się z węglem od Koźla praktycznie przez kanał. Za Wrocławiem jeszcze była tylko jedna śluza w brzegu dolnym, a potem już cały czas Odrą do Szczecina i Świnoujścia. Do góry trochę dłużej płynęło się, ponieważ mniejsza prędkość. Na kanale to była prędkość około 15 km na godzinę, a na główkach jak woda dobrze cisła, no to trzeba było 3 km na godzinę. Następnie jedną praktykę miałem na Młodej Gwardii, to był statek szkolny. Tam też praktycznie udzielałem się na każdym, miałem 2 nagrody za malowanie. do dzisiaj pomyślę, ile tych metrów kwadratowych trzeba było wymalować, jak barka porównuje 86 metrów długości, 8 metrów szerokości, no i burty jeszcze wolnej 2,5 metra do góry, i to trzeba było wszystko wymalować, aż to szkolne musiał lśnić. Oprócz tego, co jakiś czas trzeba było, to co było najbardziej wymalowane, znów młotkiem obklepać, żeby tą farbę ściągnąć, no i potem znów się malowało. Także malowanie to miałem we krwi, oprócz modelarstwa potem cały czas malowało się nie tylko modele, ale i statek cały. Oprócz tego jeden rok też pływałem w ramach praktyki w żeglugi krakowskiej. To już była nowa jednostka, Łoś 7. To był pchacz strugowodny, bo wtedy akurat, kiedy chodziłem do technikum, wprowadzono pchacze, po prostu zmieniono na sposób przemieszczania się, nie holowanie, tylko pchanie. Po prostu pierwsza konstrukcja była, że do barek, które miały lepszy silnik, czyli SKL, który miał 360 koni, czyli 2 po 180, doczepiano, łączono linami jedną barkę beznapędową i już taki zestaw, który miał te 500, BM500, to znaczy 500 ton, jeszcze jedną barkę pchał, która miała 700 ton. Także taki zestaw pchany, a potem już były pchacze. Tur pierwsze był, później jeszcze inne wchodziły. Ja właśnie na strugowodnym łosiu, mniejszy trochę, ale za taki pchacz nadawał się na Wisłę, która była mniej uregulowana i można było pływać nawet po półmetrowej wodzie, tak żeby ta stopa jeszcze wody była. Taki pchacz strugowodny ciągnął wodę od spodu i przez dyszę wypychał do tyłu. Równocześnie sterowanie było też przez tą dyszę, także mógł się ustawić w każdej chwili, podejść na przykład do barki, zaczepić się, miała szynę i zaczaski bardzo szybko się montowało. Barki były pełnopokładowe, żeby można było szybciej piasek wysypać, czyli nie na głębokość, tylko u góry pokład pełny i stożek piasku usypany. Woziliśmy piasek wtedy, a właściwie żwir na budowę nowej huty, praktycznie od ujścia Dunajca aż do nowej huty, no niedaleko, to jest prawie około 70 km, szybciutko przewoziło się. Trzeba było trochę poczekać, aż barkę naładowano praktycznie, bo to bagry, czyli pogłębiarka, która zbierała z dna i zakładała na tą barkę. Co tu jeszcze? Ponieważ po technikum mieliśmy odpisany kontrakt, że będziemy pływać w żegludze. Praktycznie w żegludze pływałem tylko 3 miesiące, czyli czerwiec skończyła się matura, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i w listopadzie miałem pobór do wojska. Akurat była Czechosłowacja, 68 rok. Słyszymy, że czemu stoimy na tej Odrze, a jakiś helikopter nad nami lata. Okazuje się, że to nie helikopter, tylko z Frankfurtu nad Odrą. Ewakuowali się Rosjanie, praktycznie tam były jednostki, garnizon cały rosyjski i oni przenosili się do Czechosłowacji i non stop samolot za samolotem przelatywał nad naszą barką, a my myśleliśmy, że podejrzani jesteśmy i ktoś nas kontroluje. W dzień już zobaczyliśmy, że całe koszary rosyjskie z okna powybijane, bo ewakuowali się, wszystko ruszyło na Czechosłowację. Mój brat akurat też był wtedy w wojsku, no i liczyłem, że nie będę wzięty, ponieważ jeszcze podpisany był kontrakt, że po technikum te 5 lat mamy odpływać, a przez ten czas oni nas reklamują od wojska. No ale ponieważ liczyłem się, że jeszcze na studia pójdę, a po 5 latach już by mi się nie chciało, dlatego myślę, a to te 2 lata odsłużę, jak jeszcze powiedzieli, że nie do marynarki, bo marynarka się służyło 3 lata, tylko do wojsk zielonych. No i wojsko odsłużyłem praktycznie wśród artylerii, czyli nowy konik, nowa pasja, strzelanie. Ponieważ po technikum wszystkich brali na szkołę podoficerską, skończyłem w Koźlu akurat, które już Koźle znałem z żeglugi, bo tam pływałem. I praktycznie pół roku na szkole podoficerskiej, a później w Głogowie w jednostce artylerii ciężkiej. Artylerię zaliczyłem począwszy od najmniejszych dział, jakie były. Jak widać niekiedy na filmach o Berlinie, jak zdobywali 405. Z rosyjskiego mi się przypomniało, że 45, czyli nie dwójka, tylko 45 najmniejsze. I ostatnie pociski ja właśnie wystrzelałem na poligonie w Toruniu. Ponieważ byłem po szkole, jedni awansowali na kaprala, a ja tylko byłem bombardierem, ale byłem celowniczym na dziale kierunkowym. Działo kierunkowe to jest, które ustala kierunek, jak mają być ustawione armaty, a potem resztę dopiero armat podłącza się i w tym samym kierunku strzela. Rozkwit armat jest praktycznie od czasów 1850 roku, gdzie wprowadzono działa odtylcowe. Jeszcze jak Napoleon szedł, chociaż był fanatykiem artylerii, szedł na Moskwę, to jeszcze były działa od przodu ładowane, tak że trzeba było po każdym strzale przeczyścić, ale już on wprowadził, że można było już szybko lądem palać dawniej. No a z artylerią to mnie wszystko łączy, nawet muszę powiedzieć, że mój dziadek mówił, że nie w artylerii służył, bo on służył w kanonach w austriackim wojsku, bo polskiego nie było. Wyjechał pierwszy na kopalnię do Czech, gdzie chłopców brano do kopalni. Do dzisiaj zresztą też Czesi dalej mają kopalnie, niektóre bardzo niskie szyby i tam zatrudniali młodych Polaków, żeby te niskie szyby, które były pokłady, wybierali z węgla. No a ponieważ zaproponowali mu, żeby akurat przy dworze mieszkał, na koniach się dobrze znał, bo akurat koło domu mieli dużo koni, a na wsi, ponieważ na wsi każdy tam chłopak jeździł na konia, nauczył oficerów jeździć na koniach. Podziwiali go, jak pojechał do Czech, akurat też w dworze zobaczyli, jak dobrze jeździ na koniach. No i jedna z pań też mówi, lepiej się uczyć chłopaku zamiast ten. No i ożenił się z jedną panią z dworu, pojechali do Wiednia. W Wiedniu dalej przy koniach, tramwaj konny, a potem poczta konna. Podczas wojny znów z koniami był, woził kanony, mówi, bo inaczej nie mówili, tylko kanon. Do dzisiaj się u nas zostało tylko kanonier z tego, czyli podstawowy stopień w artylerii. No i dziwne, że wtedy już działa, jak dziadek mówił, już strzelały na 10 kilometrów. Powiązania z artylerią ciągle są i dalej mnie ciekawi, zaczynając od strzelania z łuku, teraz strzelania z artylerii. Oczywiście też lubiłem strzelać z broni palnej. Zawód oprócz tego, że mnie interesuje żegluga, pływanie, opływanie nie tylko było na żaglówce. Oczywiście, ponieważ w wytwórni silników wysokoprężnych działała sekcja TKKF-u, która prowadziła spływy kajakowe. Pierwszy spływ od Złote Wiosła z Soły, jeszcze przed spływem Trzech Zapór i przed spływem Dunajca. Oświęcim organizował taki spływ. Na Dunajcu jeszcze wtedy nie było zapory i płynęło się przez całą długość, nie tylko przez Pieniny, ale równocześnie aż do samego Nowego Sącza. Zaliczyłem praktycznie paręnaście spływów, bo w każdym razie odpłynęło na dwa. Raz na spływ ogólnopolski, a drugi raz na międzynarodowy. No i potem zawsze zaproszenie mieliśmy na następny spływ. W roku 65 byłem jako najmłodsza osada startująca, bo praktycznie jeden musiał mieć 18 lat, ja jeszcze nie miałem. Ale ponieważ uparłem się, że muszę płynąć, przedstawiałem im patent z techników żeglugi, ponieważ pływaliśmy i mieliśmy książeczkę żeglarską, która upływała na pływania po wszystkich śródlądowych wodach. No mówię, skoro taki patent się dostaje, czyli Dunajec, też mi odpowiada, też jest śródlądowa droga wodna. No i uwzględnili mi to i praktycznie mając te 15 lat, płynąłem już na Dunajcu z siostrą, która jeszcze mniej lat miała, bo 2 lata młodsza. No, potraktowali nas jako zupełnie młodzież, chociaż wyrośnięty byłem i siostra też. Później w tym czasie równocześnie oprócz pływania na żaglówce na jeziorze Międzybrodzkim powstawał jezioro już na Tresnej. Jezioro Żywieckie z zaporą w Tresnej. No i jak powstała ta trzecia zapora w Tresnej, wytwórnia Sienniko zorganizowała spływ już 3 zapór. Ponieważ już były 3 zapory, równocześnie z tą wyższą zaporą. W Czernichowie poniżej Porąbki powstało jeszcze jeden zbiornik. Także były te 3 zapory. W tej chwili jestem w zamku, do którego też jest tu trochę historycznych zabytków. Też mnie interesowały i numizmaty, inne rzeczy. Także jak miałem coś większego, które w domu nie mogę kolekcjonować, to wtedy przynosiłem tutaj do, żeby te w zamku tutaj przetrwały te rzeczy. Także. No i następną, ostatnią pasją, która mi się narodziła praktycznie 20 lat temu, to jest pisanie. I zacząłem praktycznie pisać wiersze. Po prostu niektórymi rzeczami nie można się podzielić na bieżąco albo w tym samym czasie, kiedy by się chciało, to można to przerzucić na papier, a papier wszystko przyjmie. No śmiali się ze mną, że nigdy tego nie wydam, albo nikt tego nie przeczyta, no ale trafiłem człowieka, który powiedział, że można uwierzyć w to, że się coś dobrego napisało, czyli praktycznie jak miałem już napisane ileś tam wierszy, ponad 500, od kiedy mogłem pisać, praktycznie charakter mam do pisania obskurny, także czasami mam problem z przepisaniem, a od kiedy się już na komputerze pisało, no to już można było odczytać siebie. No i wtedy zacząłem, no i wtedy mogłem przeczytać, no jak już napisałem 500 czy ileś wierszy. Myślę, a to komu będę dawał, byle komu szkoda dawać się chwalić, co napisałem, ale jest taki znawca w Andrychowie, profesor Gancarczyk, Marian Gancarczyk, poszedłem i on mówi, nawet to można, ale i trzeba wydać, nie? A sukces będzie jak jeden przeczyta, a jak już ktoś zrozumie, to już w ogóle. No i napisał mi recenzję do 1., 2 tomu, bo to zaraz praktycznie podzieliliśmy moje wiersze na tomiki. W każdym coś jest oczywiście od kobiet. No to pierwszy był zaraz związany tytuł z kobietami, czyli Anioły Wędrowca. No i jak każdy tomik, ponieważ mówi, że modne jest dzielenie na podtytuły, czyli taki, tak jak i tercet, czy rzeźby są dzielone na trzy części, także moje tomiki wierszy też dzielą się na trzy części, w każdym jest podzielone. I także pierwszy ochrzciłem aniołom wędrowca i podzielone jest, jedna jest część, jak się widzi kobiety, drugiej, co się im daje, a trzecie, co z tego wynika, no bo różnie to wygląda. A papier zaznaczył te wszystkie wątki. Jedno można opisywać jako anioła, można się modlić dosłownie do takiej kobiety. Jak ktoś jest wrażliwy na tyle, drugie, co się im daje, a trzecie, tak jak mówię, co z tego wynika. Drugi tomik, poruszone pomniki. Zresztą każdy tytuł musi być coś, nie dość, że podzielony, w każdym musi być coś od serca, ale i każdy inny wątek zawiera. Poruszone pomniki, czyli coś musi być z historii, czyli pierwsza część będzie o historii. Potem znów jest coś od serca. Trzeci tomik znów jest począwszy od otwierając klatkę. Tytuł jest i można ją połączyć z podtytułami. Otwierając klatkę ze zwierzęcenia, czyli praktycznie można czytać jako o zwierzętach, charakterystyka zwierząt, albo człowieków, albo człowiek w tej owczej skórze, jakby to powiedzieć. Czyli jest kilka tych zwierząt opisanych, ale równocześnie i człowiek. I resztę otwierając klatkę może być przyrody, natury, czyli tylko o przyrodach. I jedna oczywiście otwierając klatkę sercem, czyli coś też będzie o kobietach. I potem następne jeszcze były romanse wędrowca, ponieważ komputer wszedł coraz bardziej w nasze życie, zacząłem pisać do poetyki i romanse wędrowca z poetyką. Bardzo fajnie się pisało wiersz, zostawiało się na noc i rano patrzyło się, napisało się cztery zwrotki czy cztery linijki, a miało się cztery strony odpowiedzi, czyli kogoś coś ruszyło. Czyli odpowiedzi były odzew jakiś. I ponieważ miałem tam dużo znajomych, którzy pisali, ja oczywiście też, bo tych było 1700 autorów piszących. Jednym się nie było co odpisywać, bo po prostu no, nie poruszała treść, ale inni mieli na tyle poruszającą treść, że odpisywali i nawet recenzje do tego tomiku, w którym opis i komentarze są właśnie z jednym z podtytułów. Opis praktycznie moich wierszy widzianych przez innych autorów. I następny tomik to był Szczęście odkrytych serc. To znów kolejny wierszyk, wierszyki. Już po przerwie paru latach, gdzie nie wydawałem, no ale później żem praktycznie znów jeden i ostatni tomik żem wydał ostatnio z wiatrem. Podtytuł też będzie, że tylko z wiatrem, nie tylko moje żeglowanie. Podtytuł jest z wiatrem w żaglach, czyli można czytać z wiatrem w żaglach, z wiatrem w sercu i z wiatrem w świat. I praktycznie następna moja pasja, co lubię zwiedzać, czyli turystyka. Po jedno, że zwiedziłem trochę Europy, różnie były organizowane przez nauczycieli czy inne instytucje wycieczki. Starałem się dołączyć, jak było coś ciekawego. Oczywiście nie interesuje mnie wycieczka w jednym miejscu, gdzie tylko się na miejscu ogląda, ale równocześnie coś się zwiedza, także coś zostanie. Zwiedziłem i Francję, Grecję, Turcję. W Moskwie byłem jeszcze za czasów wyjazdów pociągiem przyjaźni. Było rok przed olimpiadą, czyli w 1979. No i na tyle, że znał język rosyjski, że zacząłem tam tłumaczyć na jednym spotkaniu. No okazało się, że dobrze mi to wyszło, poopowiadałem o Andrychowie, no i znajomości się zawiązały.